Kochani, może nie powiem nic odkrywczego, ale czasy, w których żyjemy, to są szczególne czasy. Szczególne też między innymi dlatego, że jesteśmy załadowani różnymi informacjami, które do nas docierają w różny sposób, wiecie, i niektórzy mówią, fachowcy, że to jest era informacji. Era, której jakby dostęp do informacji jest tak niesamowity i do ilości informacji tak jest niesamowity, że no, nie do pomyślenia parę lat temu tak naprawdę. Dzisiaj wiadomość jakaś rozchodzi się z prędkością światła na drugi kraniec świata tak naprawdę. Ba, mało tego, nie tylko chodzi o informacje, ale ilość tych informacji. Dziś wystarczy umieścić jakąś ważną treść, chodliwą treść na Facebooku, a do milionów to dotrze błyskawicznie. Dzisiaj, wiecie, dzieci, młodzież już od najmłodszych lat mają w swoich rękach smartfony, tablety i dostęp do wszelakich informacji już odnośnie jakości tych informacji, to jest już inny temat, ale jest dostęp do informacji tak naprawdę, do wszelakiej informacji. Wiecie, kiedy ja się nawracałem, to żeby, nie wiem, sprawdzić coś, co jest napisane w innym przekładzie, to musiałem kupić ten przekład. Musiałem powertować, musiałem poszukać. Dzisiaj mamy dostęp praktycznie do różnych przekładów interlinearnych, jakie chcecie. W błyskawiczny sposób są programy do tego, są aplikacje, czy to internetowe, czy wszelakie na smartfona, na telefon, jakie chcecie. Ta ilość informacji jest niesamowita tak naprawdę. Ale dlaczego o tym mówię? Wiecie, żyjemy właśnie w erze informacji. Jak w tej erze informacji rozpoznać, kiedy do nas mówi Bóg? Kiedy do nas przemawia Bóg, a kiedy to jest po prostu informacja, którą gdzieś zasłyszałem, którą gdzieś przeczytałem, czy gdzieś ktoś mi coś powiedział i traktuję to jako głos Boży. Jak rozpoznać w tym szumie informacji, które docierają do nas, ten jedyny głos, najważniejszy głos, głos Ducha Świętego, głos Boży. Jezus mówił co najmniej 15 razy w Nowym Testamencie, kto ma uszy, niechaj słucha. I wierzę, kochani, że my jako Kościół, jako ludzie wierzący, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby słyszeć Jego głos, żeby rozpoznawać Jego głos i jakby umieć się odnaleźć w tych czasach, w których żyjemy tu i teraz. Nie 2000 lat temu, nie wiek temu, ale tu, w tym wieku, w tym czasie i w tym miejscu. Wiem, że 2 tygodnie temu Kamil dzielił się na temat słuchania i wiecie, to mi jeszcze bardziej potwierdziło, bo bardzo mnie zachęciło to słowo i do tego, że jakby Pan przemawia przez różne osoby, że to nie jest tak, że ja gdzieś coś przeżywam, bo już ten temat gdzieś w moim sercu jest od dawna, ale że Pan jednak coś chce powiedzieć w tej kwestii przez różne osoby, w różny sposób. I też wierzę, że dzisiaj Pan kładzie na serce też mi te słowo już od dawna. Słuchajcie, bardzo z takim brzemieniem wręcz chodzę, żeby tym się też z Wami podzielić. Otwórzmy sobie Słowo Boże na 2 Księdze Mojżeszowej, 19 rozdziale. Druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. I od 3 wersetu. I tutaj jest w ogóle mowa, niesamowite tło, że Mojżesz wstąpił na górę Pana. czytamy o tym, że Mojżesz wstąpił na górę Pana, a Bóg coś miał konkretnego dla Mojżesza przekazanego. Nie były to, wiecie, własne jego inspirujące słowa, własne słowa Mojżesza, własny jakiś zamysł jego serca, ale to były słowa, które przekazał Bóg dla Mojżesza bezpośrednio, słowa, które tak naprawdę miał przekazać dla ludu, coś istotnego. I Bóg powiedział takie słowa: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest ziemia, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Będziecie mi królestwem kapłańskim, będziecie moją szczególną własnością, mówi Bóg, ale mówi też, jeżeli pilnie słuchać będziecie mojego głosu i będziecie przestrzegać przymierza, którego ja zawrę z wami. I taką wolę jakby Bóg wypowiedział do Izraela poprzez usta Mojżesza. Jednak kiedy, wiecie, rozważałem w ogóle, już mówię, dłuższego czasu ten fragment, ten tekst, przyjrzałem się temu, jak brzmi on w języku hebrajskim. W księdze mam takie narzędzia, które pozwalają mi też wejrzeć w tekst hebrajski, jak to wygląda. I wiem, że tu Kamil już wspominał o tym słowie szama, tak naprawdę dwa tygodnie temu, i bardzo trafnie powiedział, co ono oznacza. Nie chcę się powtarzać, ale w niesamowity sposób tutaj jakby napisane jest to słowo dwukrotnie i ono mogłoby tak brzmieć. Posłuchajcie, jeśli słuchając mojego głosu będziecie posłuszni, jeżeli słuchając mojego głosu będziecie posłuszni i strzec będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością nad wszystkie narody. Nasza warszawska Biblia jest przetłumaczona jako pilnie słuchać. Natomiast w Biblii hebrajskiej, czy w ogóle jakby w tych źródłach oryginalnych w języku hebrajskim jest napisane szama, szama. Czyli słuchaj, 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 wykonuj tak naprawdę, bo tak jak tutaj Kamil już wspominał, ono oznaczało, to słowo szama nie tylko oznaczało słuchaj, ale bądź posłuszny, czy wykonuj. A więc Bóg mówi do Izraela: słuchaj, usłysz to słowo i wykonaj to słowo. Bądź posłuszny temu słowu. A wtedy Bóg mówi, będziecie mi szczególną własnością, wręcz używa to słowa, będziecie mi klejnotem wśród narodów. Jeżeli twoje ucho będzie zdatne do tego, żeby usłyszeć moje słowo i wykonać je. Ale czytając, wiecie, Stary Testament, to nie jest też odkrycie, wiemy, że Izrael z tym miał duży problem. On miał jakby możliwość, czy słyszał Boży głos niejednokrotnie, ale miał problem z tym, żeby wykonać to słowo. I wiecie, jakby w czasie, kiedy tak naprawdę Izrael odwrócił się od Boga, nie czynił to, co jest jemu miłe, to, co nakazał dla narodu izraelskiego, w tym momencie Pan powołuje pewnego człowieka. Jest to prorok Izajasz. Człowiek, którego Bóg chciał posłać do tego narodu. I w księdze Izajasza w 6 rozdziale, 8 wersecie czytamy takie słowa. I usłyszałem głos Pana. Kogoż pośle, kto tam pójdzie? kto tam pójdzie, właśnie do kogo pójdzie tak naprawdę, do tego narodu, który nie usłuchał głosu Pana, do tego narodu, który odwrócił swoje ucho od Pana. I Bóg pyta, kogoż pośle, kto tam pójdzie? I prorok odpowiada na to, powiedziałem, oto jestem, mnie poślij. Rzekł przeto, idź i powiedz temu ludowi, słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiejąc i patrzcie bacznie, a nie poznając. Znieczulicą dotknij serce tego ludu, ciężkimi do słuchania uczyń uszy jego, a mgłą zasnuj mu oczy, tak że nie będzie widział oczyma i słyszał uszami, i serce jego nie pojmie i nie nawróci się i uleczenia nie dozna. Wiecie, bardzo mocne słowo. Dlaczego Bóg jakby nie chciał, co, nie chciał, żeby ludzie usłuchali Jego głosu? Nie chciał, żeby zawrócili do Niego i... To po co taka misja? Można powiedzieć misja impossible, niemożliwa do wykonania, tak naprawdę. Bo jaki sens iść do ludu, mówić słowa, które tak naprawdę nie będą w stanie przyjąć. I tak. Wiecie, i słowa Izajasza kierowane były do tak zepsutego moralnie narodu, że wielokrotne upominanie stało się jakby tym, że i tak do nich to nie docierało. I tak jakby ich serce było totalnie zamknięte na Boży głos. Chociaż Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawia do tego narodu. I w 65 rozdziale Księgi Izajasza Bóg mówi w ten sposób. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami kroczy niedobrą drogą, do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach. Przez cały dzień, mówi Bóg, ja wyciągałem ręce. To nie jest tak, że jakby Boże ręce były zamknięte, on nie chciał przyjąć Izraela, mimo że on zbaczał z tej drogi. Ale Boże ręce ciągle były otwarte i Boże serce było ciągle otwarte. I Bóg mówi, że cały dzień wyciągałem swoje ręce, ale lud kroczy własnymi drogami, kroczy złą drogą i kieruje się własnymi zamysłami, własnym tym, co ma w sercu, tym, co jakby sobie myślą, że jest właściwe, że jest dobre. Apostoł Paweł, kiedy był w więzieniu domowym w Rzymie, przywołał do siebie przywódców żydowskich i zwiastował im Ewangelię, dobrą nowinę. Mówił im o Jezusie Chrystusie, mówił im o Mesjaszu na podstawie, tam czytamy, zakonu mojżeszowego i proroków. I oni jednak nie dali się przekonać, tam czytamy. Jedni dali się przekonać, jedni nie. I to czyli między sobą spór, wiecie, zacięty. I Paweł dosłownie te same słowa cytuje, mówiąc, idź do tego ludu i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Można stale patrzeć, można stale słuchać tego samego, a nie być zdolny do tego, żeby usłyszeć w końcu Boży głos, który mówi do ciebie. Kamil też trafnie powiedział tutaj, że dwa tygodnie temu, że te serce się otuściło. Tu jest słowo zgrubiało ich serce. Innymi rzeczami, innym myśleniem, religijnym swoim własnym myśleniem na temat Boga, na temat zbawienia. Wiecie, tak jak tydzień temu dzieliłem się na temat chleba z nieba. Ci ludzie wiedzieli, mieli swój jakby sposób myślenia na temat Jezusa, na temat Mesjasza. Te serce było zgrubiałe, dlatego te słowo nie docierało do ich wnętrza, nie spowodowało żadnego efektu, zmiany, przemiany ich życia. Mieli swoją koncepcję na Mesjasza. i pominęli go totalnie. Ale Boża miłość do narodu izraelskiego była tak wielka, tak ogromna, pomimo tego wszystkiego, co działo się w ich życiu. Pomimo tego, że oni jakby nie chcieli szama w swoim życiu, nie chcieli być posłusznym temu słowu, to Bóg wielokrotnie i różnymi sposobami dawał o sobie znać. Przemawiał wielokrotnie. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków. Jest to list skierowany właśnie do Żydów, słuchajcie. To nie jest jakby list pierwotnie nie skierowany do pogan, tylko właśnie do Hebrajczyków, do ludzi, którzy rozumieli doskonale, o czym autor tego listu pisze. I on pisał tak: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowi dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Autor mówi: wielokrotnie i wieloma sposobami posyłał Bóg do was słowo, mówił do was, szama, szama. Słuchaj i wykonuj, bądź mi posłuszny. Czasami to było w różny sposób, czy to przez wojnę, czy przez jakiś ucisk, czy przez nawet niewolę, tak jak wiemy, Izrael trafił, ale wszystko to miało cel ku temu, żeby przyciągnąć Izraela z powrotem do tej Bożej obecności, do tej komunikacji pomiędzy Bogiem a ludźmi. I wielokrotnie, i wielokrotnie, i jeszcze raz przemawiał. Ale autor listu mówi: ostatecznie przemówiłem do was przez Syna Jezusa Chrystusa, który jest ostatecznym, ostatnim słowem szama, jakie ja powiem do was. To jest ostatnie słowo, które Bóg powiedział do człowieka, które Bóg powiedział do Izraela. Patrzcie teraz na niego. Jezus, kiedy wziął ze sobą Piotra i Jana na osobności na wysoką górę, przemienił się tam, czytamy, przed nimi. Jego twarz zajaśniała, jego szaty stały się jasne jak światło. Tych, którzy tam byli, zacienił obłok i z obłoku się odezwał głos, który powiedział: to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Wiecie, ja tak sobie myślę, że może akurat oni tego potrzebowali, że jakby usłyszeć, kogo mają w swoim życiu posłuchać, słyszeć. Być może było tak, że oni chcieli ten głos Boży słyszeć w swoim życiu. Oni chcieli coś jakby przyjąć. I potrzebowali takiego świadectwa, żeby jakby popatrzeć na Syna Bożego, że to jest mój Syn, to jest to świadectwo, które Bóg dał o swoim Synu, i żeby Jego posłuchać, czyli usłuchać Jego. A więc, kochani, chcesz słyszeć Boży głos, słuchaj Jezusa w swoje życie, słuchaj głosu pasterza. Jezus, kiedy mówił o dwóch ludziach, którzy budują dom, o zapaleńcach, którzy znosili budowlę, jeden na piasku, drugi na skalę, czy znamy tą historię, ale mówił tam takie niesamowite słowo: dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Dlaczego w waszym życiu jest tak, że nazywacie mnie Panem, Panem? I teraz rozważmy sobie, jeżeli ja przychodzę do kogoś i nazywam go Panem, to znaczy, że tak uważam, że taki autorytet ten ktoś ma w moim życiu. Jezus słyszał wielokrotnie może kogoś, kto przychodzi do Niego, mówił: Panie, Panie. Ale Jezus mówi: tak, przychodzisz, mówisz: Panie, Panie, ale dlaczego nie czynisz tego, co mówię? I dopiero zaczął im wykładać na temat budowania na skalę i budowania na piasku. Co to znaczy, kiedy słuchasz, a nie wykonujesz? Nie jesteś posłuszny, nie szama tego, to, co Jezus mówi. jeżeli słucham Jezusa i wypełniam, to znaczy, że dobrze buduję i że jestem posłuszny Jemu. I że kiedy mówię do Niego, Panie, Panie, to znaczy, że tak uważam i tak wykonuję i tak moje życie o tym świadczy. Kochani, mamy Boże Słowo. Wiecie, ja czasami się zastanawiam, jaką łaską zostaliśmy obdarzeni, że możemy brać do ręki Słowo i po prostu kopać i karmić się tym, co ono do nas mówi. Przeżywać to, zobaczyć, jaki jest Jezus. Zobaczyć Bożą wolę co do swojego życia. Poznawać Go. To jest niesamowita łaska. Ale też możemy czynić to, co jest napisane, bo inaczej to jesteśmy, wiecie, naprawdę złymi budowniczymi. Nie mamy co się łudzić. Czytam Słowo i otwieram Księgę Objawienia i widzę, jak Jezus przemawiał do kościołów, do zborów. Dla każdego zboru, dla każdego wręcz wierzącego miał jakieś słowo, można powiedzieć. Przemawiał do każdego zboru i przemawiał w sposób niesamowicie trafny. Kiedy nawet tak, wiecie, powertujemy sobie i nawet tło historyczne sobie weźmiemy każdego ze zborów, to jest dokładnie wiedział, co się wszystko dzieje w każdym zborze. W 100% trafnie. Czasami słowo było zachętą, pochwałą, czasami było naganą, czasami to było bardzo mocne słowo, bo czytamy o tym, że Jezus powiedział, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Wiecie, któż z nas by chciał takie słowo usłyszeć? Ale Jezus mówi absolutnie prawdę. Ale na końcu każdego listu Jezus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Cóż z tego, że każdy wierzący w każdym zborze by usłyszał głos Jezusa? Może ten list był odczytany przez kogoś i ten dźwięk dotarł do jego uszu i jednym uchem wpadło, drugim wypadło. Cóż to da? Jaką zmianę da, jeśli stan duchowy danego zboru będzie ten sam, który był na początku? Dlatego Jezus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. A tu chodzi o to, nie, że masz fizyczne uszy i coś one usłyszą. Tylko któż jest zdatny usłyszeć i wykonać te słowo i podporządkować się temu, co ja mówię? Kto jest do tego zdolny, zdatny usłyszeć i wykonać? Szama, szama. Wiecie, my czasami patrzymy takimi cielesnymi oczami, fizycznymi może tak opowiem, fizycznymi oczami na różne sytuacje. Oceniamy różne sytuacje w różny sposób, tak jak zwykły człowiek to ocenia. Ale o Jezusie Chrystusie czytamy, że On ma oczy jak ogień, jak płomienie ognia. On przenika do sfer, które tak naprawdę nie są widoczne dla nas, zwykłych ludzi. I On dokładnie czasami wie, w czym tkwi twój problem. I On chce ten problem dotknąć do głębi. On nie chce się zajmować pochwałami w momencie, kiedy ty giniesz. On nie chce się zajmować słowami, które nie dadzą ci życia, nie dadzą ci wzrostu w momencie, kiedy zupełnie czegoś innego potrzebujesz. Jezus dokładnie wie, czego potrzebujesz. Mało tego, Jezus dokładnie wie, czego nasz zbór potrzebuje, kochani. Czego my potrzebujemy. On dokładnie wie. Jego oczy są jak płomień ognia. Wierzę, że Jezus do nas posyła wielokrotnie słowo. Tak jak słyszymy, tylko też to, co Kamil zresztą się dzieli. Czy jesteśmy tą dobrą glebą? Czy nasze serca są gotowe do tego, żeby właśnie wykonać Jego słowo, żeby wydać ten owoc, żeby to, co do nas Pan powie, spotkało się z naszą, jakby z naszym tak i amen i podporządkowaniem się tego, co Jezus mówi. Ale chcę wrócić do tego, co mówiłem na początku. Ale jak usłyszeć Jego naprawdę głos? I żeby ten głos nie był głosem mojego serca, mojego natchnienia, moich własnych myśli, tego, co mi się wydaje. Co zrobić, żeby właśnie nie mówić tak, że Pan mi powiedział, kiedy Pan wcale nie powiedział. Dzisiaj jest to popularne słowo, nie wiem, czy zauważyliście w kościele. Pan mi powiedział, Bóg mi powiedział. Dużo tak się mówi. Ja nie oceniam tego absolutnie, żeby było jasne, bo każdy, kto tak wypowiada, to dobrze wie, czy Pan mu faktycznie powiedział, czy gdzieś wyczytał, czy przeczytał. Nawet słowo. Ale czy faktycznie usłyszał Jego głos? I wiecie, kiedy tak rozważałem, miałem ogromny jakby ciężar w tej sprawie. Pan położył na moje serce pewien fragment słowa, który przeżywam, powiem wam, od dłuższego czasu. Chciałbym go przeczytać. Jest to fragment z Księgi Ezechiela, z 13 rozdziału. Ezechiel mówi tak. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Teraz posłuchajcie, jak ten fragment się zaczyna. Doszło mnie słowo Pana. I faktycznie teraz się zastanowić, czy doszło z Ezechiela słowo Pana, że on coś usłyszał od Pana, czy usłyszał skądś. Jest bardzo ważne. Wiemy o tym, że to Bóg do niego przemówił. I tu nie ma żadnej wątpliwości. Kiedy poczytamy Księgę Ezechiela, nie ma żadnej wątpliwości. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko prorokom izraelskim. Prorokuj i mów do tych, którzy prorokują z własnego natchnienia. Słuchajcie słowa Pana. Ktoś prorokuje, mówi słowo od Pana, z własnego natchnienia. Tak mówi Wszechmocny Pan. Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. Twoi prorocy, Izraelu, są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom i nie usypiali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią, to jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posłał. A jednak oczekują, że spełni się ich słowo. Czy nie mieliście fałszywych widzeń i nie wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście, to jest słowo Pana, chociaż ja nie przemawiałem? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ mówiliście fałszywie i prorokowaliście kłamliwie, dlatego ja jestem przeciwko wam, mówi Wszechmocny Pan. Jeremiasz jeszcze, tak dodam tutaj, określi to jakby takimi słowami. Księga Jeremiasza, może nie zamykajcie, tylko jeden werset przeczytam. Jeremiasza 55, 30, 31, dwa właściwie wersety. Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Mój zaś lud kocha się w tym, lecz co pocznie, gdy się to skończy? Okropne i ohydne. Bóg to tak określił. Wiecie, gdyby popatrzeć na Izraela w tym czasie, wszystko z zewnątrz wyglądało prawidłowo. Oni chodzili do świątyni, składali ofiary Panu. Wszystko funkcjonowało tak w miarę, można powiedzieć, w porządku. W miarę. Dlatego, że Bóg widział, co się dzieje w ich domach, to, co robią, to, że składają ofiary obcym Bogom. I Bóg to wszystko widział. Dlatego w pewnym momencie, kiedy Jeremiasz wystąpi, powiedział, Pan to widzi, co wy czynicie. Bóg to widzi. I tutaj Jeremiasz mówi, rzeczy okropne i ohydne dzieje się w tym kraju. A co robią prorocy? Prorocy fałszywie prorokują, że będzie pokój, że będzie wszystko dobrze, że Bóg jest z nami. Halleluja! Bóg jest z nami. podczas kiedy Bóg widział, co było korzeniem zła w Izraelu, co się działo tak naprawdę w ich sercach i co powodowało spustoszenie w Izraelu tak naprawdę. Oni totalnie odpadli od Pana. Ale tak jak czytaliśmy na początku, Bóg wieloma sposobami, różnymi drogami napominał, upominał i chciał, żeby Izrael zawrócił i znowu zaczął słuchać Jego głosu. Jego głosu, a nie głosu ludzi, którzy mówią z własnego ducha, z własnego natchnienia, z własnego serca. Ezechiel mówi, że fałszywi prorocy są jak lisy w ruinach. Prorokują, zwiastują słowo od Pana, ale tak naprawdę to jest ich własne słowo i Bóg mówi o nich głupi prorocy po prostu. Głupi prorocy. Postępują według własnego ducha, nic nie widzieli, nic nie słyszeli, a mówią, że to słowo Pana. 9 werset. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia, prorokują kłamliwie, zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą i poznacie, że ja jestem wszechmocny Pan. Dlatego właśnie, dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc pokój, chociaż nie było pokoju, a gdy oni wznosili mur, oni go tynkowali. Mów do tych, którzy tynkowali, że mur padnie. Spuszczę ulewny deszcz, spadnie gruby grad i rozpęta się huragan. A gdy runie mur, wtedy powiedzą do was, gdzie jest tynk, którym tynkowaliście. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. W swojej zapalczywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grad na zagładę i rozwalę mur, który tynkowaliście i zrównam go z ziemią, tak, że będzie osłonięty jego fundament, a gdy upadnie, zgniecie w nim i poznacie, że ja jestem Pan. Wiecie, to są bardzo takie surowe słowa, ale też pokazuje, jak Bóg się sprzeciwia wobec ludzi, którzy nie mówią jakby prawdy, nie mówią tego, co powinien lud Boży wiedzieć. Jest napisane, że oni wznosili piękny mur, pięknie otynkowany. Wiecie, ta, można powiedzieć, społeczność wzrastała. Cieszyli się, że jakaś jest budowla, ładnie wyglądająca. Ale kiedy przyszło wichura, kiedy grad, kiedy jakieś doświadczenia, totalnie to runęło i odsłoniło, co było tak naprawdę fundament, ten piasek, można powiedzieć. I to nawiązuje do słów Jezusa, który mówił, że słuchaj mojego głosu, usłysz i wykonaj te słowo. Buduj na tym dobrym fundamencie, wznoś swoją budowlę. Nic nie da, kochani, jeśli w naszym życiu będziemy tynkować rozwalający się mur. Być może potrzebujemy jakiejś totalnej zmiany w swoim życiu. Czegoś, co tylko Pan widzi w naszym życiu. Nie ma sensu mówienie nieprawdy. Mówienie nawet łagodnych, fajnych słów, które tak naprawdę przyprowadzą ostatecznie do upadku. A gdy wywrę cały mój gniew na murze i na tych, którzy go tynkowali, wtedy powiem, nie ma muru i nie ma tych, którzy go tynkowali. To jest proroków izraelskich, którzy prorokowali o Jeruzalemie i mieli dla niego widzenie pokoju, a przecież nie było pokoju, mówi wszechmocny Pan. Ale ty, synu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko córkom swojego ludu, które prorokują z własnego natchnienia i prorokuj przeciwko nim. Moglibyśmy tu cały jakby ten rozdział jeszcze przytoczyć. Ale zobaczcie, że oni mówili o pokoju, a wcale tego pokoju nie było. Mówili pokój. Kiedy przeczytamy Księgę Jeremiasza, zobaczymy, że tak było. Faktycznie, mówili o pokoju, a pokoju nie było w Izraelu. Cóż da nawet najlepiej brzmiące, najpiękniejsze słowa w naszym życiu, do tego pobożne miny i złożone w odpowiedni sposób ręce, jeśli one nie pochodzą z samego Pana. cóż pomogą, cóż uleczą, cóż sprawią w naszym życiu, jeśli dalej będzie ten sam problem. Kochani, chcę znieczulić wasze, wyczulić wasze serca, nie znieczulić, na to, żebyśmy jakby usłyszeli głos Pana, naprawdę wsłuchiwali się w Jego głos. To, co do nas mówi, do tego zboru, do nas osobiście, ale żebyśmy faktycznie odbierali od Niego Jego głos, żebyśmy nie byli tacy takimi ludźmi, którzy mówią słowami, Pan mi coś powiedział, a to jest tylko na zasadzie, ja coś przeczytałem, coś tam poruszyło mnie, moje serce i na tej podstawie buduję sobie coś takiego, że Pan mówi. Wiecie, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Ja mam ogromną bojaźń w sercu, bo wiem, że ja zdam sprawę z tego i nie chcę jakby mówić czegoś, że Pan mi coś powiedział, czego nie powiedział. Bo są chwile w moim życiu, kiedy naprawdę słyszę Jego głos. Słyszę i jestem 100% tego pewien. Ale są chwile, kiedy po prostu przeczytam słowo i ono mnie poruszy. I to nie jest to samo, co Pan mi powiedział. Wiecie, ja rozważałem ten temat i tak wracam ciągle do początku. To w jaki sposób usłyszeć Jego głos? W jaki sposób rozpoznać? Przecież tyle rzeczy do mojej głowy wchodzi. Jak usłyszeć? Popatrz na Słowo Boże, w jaki sposób Bóg przemawia do ludzi. Popatrz na Dzieje Apostolskie, w jaki sposób Pan przemawiał do swojego Kościoła, do ludzi wierzących. W jaki sposób? Co było szczególnego w ich życiu, że Pan przemawiał? Co było szczególnego w życiu proroków, ludzi, którzy faktycznie słyszeli głos Boży, którzy mogli powiedzieć, że Pan mówi, tak mówi Pan. I to był faktycznie Pan. I to nie było, że mi się coś wydaje, czy tak dotknęło mojego serca. Tylko tak mówi Pan. I to było Jego słowa, bezpośrednio Jego słowa. Wiecie, dzisiaj mamy tak pokręcone czasy, że jest... Otwiera się losowo Biblię na pewnym wersecie i mówi się, że tak mi Pan powiedział. Wiecie, że tak się tak w naszym gdzieś protestanckich kościołach jest. Może nie we wszystkich, nie wszyscy to jakby w ten sposób odbierają głos Pana. Ale chcę Wam jakby z tego miejsca powiedzieć, że absolutnie się z tym nie zgadzam. Jeżeli chodzi o Słowo Boże, ono nie tego mnie nie uczy. Wróżenia z Biblii, krótko mówiąc. Otwierania słowa na losowej stronie, która mi się wylosuje i powiedzenie, że tak mi Pan powiedział. To jest kłamstwo, powiem Wam wprost. Ale skąd się to wzięło w takim razie? Skąd ta praktyka się wzięła, jeżeli chodzi... Bo skąd ona musiała się wziąć? Wiecie, to bardzo mocno się praktykuje. Może nie aż tak mocno, ale praktykuje się taki sposób przemawiania Boga do człowieka. Wiecie, i byłem niesamowicie zszokowany, można powiedzieć, kiedy zobaczyłem, jakie jest źródło tego wszystkiego. Ono nie pochodzi wcale z Biblii. W Biblii tego nie wyczytacie, że apostołowie, nie wiem, prosili Pana o słowo i rozkładali zwoje i tam, gdzie się natrafi ich ręka, tam Pan przemówił do ich wnętrza i w ten sposób postępowali. Nigdzie tego nie wyczytacie. Studiujcie dokładnie Słowo Boże, zobaczycie, w jaki sposób Bóg przemawiał, czy Pan przemawiał, czy Duch Święty przemawiał do ludzi. W jaki sposób? Jeżeli nie czytam tego słowa, to skąd się to wzięło w takim razie? Skąd jest źródło tego wszystkiego? Ano jest stąd. Wczesne średniowiecze, jak sobie sięgniemy, takie praktyki miały miejsce. Niestety, były to praktyki na skraju magii, czy tak naprawdę wróżbiarstwa. I jeżeli sobie poczytacie, to natraficie w każdej encyklopedii na pojęcie takie jak bibliomancja. Nie wiem, czy ktoś się spotkał z tym. Ja w ogóle nie wiedziałem, że taki termin jest. Po prostu chciałem zobaczyć, skąd to źródło jest. I byłem szokowany, że takimi praktykami na przykład się trudnią wróżki. Możesz iść dzisiaj do wróżki i powiedzieć, żeby z Biblii wylosowała ci jakiś werset, który ci powie, co masz robić dokładnie. Ja nie wiedziałem, że coś takiego jest, ale jest. Słuchajcie, co mówi Wikipedia, aczkolwiek sprawdzałem to w innych encyklopediach, one też są o tym mówią. Czym jest bibliomancja? Jest to inaczej, sztuka wróżenia przy użyciu świętych ksiąg. W kulturze europejskiej zwykle Biblii uznawana za wariant stychomancji, a stychomancja była niczym innym jak wróżbą, czyli techniką wróżenia za pomocą ksiąg otaczanych pewnym szacunkiem. Na czym polega? Polega na otworzeniu księgi na losowej stronie, na przykład poprzez postawienie jej na grzbiecie lub po prostu otwarcie na danej stronie oraz wskazaniu wersetu bądź fragmentu tekstu z zamkniętymi oczami lub po prostu otwarcie na poszczególnej stronie. Odnaleziony fragment ma odpowiadać na nurtujące praktykującego bibliomancję pytania, zawierać porady lub przepowiadać przyszłość. Praktyka ta była również wykorzystywana podczas procesów oczary. Tak to było, słuchajcie. Bibliomancja to są źródła, które nie są chrześcijańskie, w sensie, no, można to w encyklopedii. Ludzie znają, to jest znany termin jakby w świecie, tak? I chcę wam to przeczytać tylko dlatego, żeby was ostrzec. Nie, żeby tutaj, wiecie, jakiś wykład na temat bibliomancji robić, ale chcę was ostrzec pod pewną praktyką usłyszenia głosu Pana. Bibliomancja była popularna w niektórych kręgach chrześcijaństwa, ale nie jedynie. Dotyczy to również innych religii i kultur. W starożytnych Chinach używano księgi Jing, księga przemian inaczej, w islamie Koranu. Starożytni Grecy szukali porad w Iliadzie lub Odysei Homera. Rzymianie używali ksiąg sybilinistycznych. Szukali odpowiedzi poprzez otwarcie na poszczególnej stronie i odczytywanie Bożej woli. Czy wam to coś mówi? Czy spotkaliście się z tym?
Tak.
Bibliomancja pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza, jednak jest praktykowana współcześnie. Na przykład w obyczaju otwierania Biblii na losowej stronie, na poranek dnia Nowego Roku, by temat na niej zawarty stał się ogólną wskazówką tego, co mi mówi Bóg. To, co się odczyta, interpretuje się w różny sposób i mówi się, Pan mi powiedział, Bóg mi powiedział. Czy tak Bóg ma przemawiać do nas, słuchajcie, poprzez wróżenie z Biblii? A wiecie, co Biblia mówi na temat wróżenia? Są strony internetowe, które pomogą w wylosowaniu odpowiedniego wersetu. Bibliomancja, wpiszcie sobie, jeżeli kogoś to interesuje, znajdziecie na to mnóstwo rzeczy. Ja byłem zszokowany. Nie wiedziałem, że tak jest, ale mówię wam ku przestrodze, po to, żebyście w ten sposób nie komunikowali się z Panem i mówili, że Pan mi coś powiedział. Czy to nie jest proste? Pomodlę się, otworzę na jakiejś tam stronie i mam gotową odpowiedź. Niby tak, ale zobaczcie, do czego tak naprawdę służy nam Słowo Boże. Zrozumiejmy to, do czego one, po co one w ogóle nam zostały dane. Czy do tego, żebyśmy sobie z tego tak wróżyli, czy losowali jakieś tam wersety. Często wyrwane z kontekstu. Często one o tym nie mówią. jeżeli ja będę chciał mocno dopasować daną sytuację do danego fragmentu, to na pewno dopasuję. Ale czy o to chodzi? Czy ten fragment faktycznie dotyka tego problemu i on dokładnie o tym mówi? Nie wolno nam redukować, kochani, Słowa Bożego do czegoś takiego jak sobie wylosowywanie wersetów i wyrywanie ich z kontekstu. Wyrywanie ich z tego, czego naprawdę autor listu chciał przekazać. Bo jeżeli ktoś napisał słowo natchnione, to było to w pewnym celu i do pewnych rzeczy i ono miało czemuś służyć. Nie do jakiejśkolwiek interpretacji na jakiejkolwiek sytuacji. I później są absurdy, słuchajcie. Jeżeli byśmy wyrywali sobie słowo, to dojdziemy do absurdów w końcu. Ostatecznie dojdziemy do absurdów. Możemy przeczytać, że Boga nie ma. Możemy? Otworzymy sobie losowo i napiszemy, iż to jest moja odpowiedź. Wyjdą absurdy. Ale kochani, Bóg komunikuje się z człowiekiem właśnie poprzez swoje słowo. Objawia mu swoją wolę. Objawia mu prawdę, odsłania prawdę człowiekowi, taka jaką on jest. Prawdę o nas. Prawdę o zbawieniu. Objawia nam wspaniały swój plan, jaki ma dla ciebie, dla mnie, właśnie poprzez słowo. Objawia nam Jezusa Chrystusa, kim On jest, jaki jest. Możemy wgłębiać się w to słowo i widzieć to wszystko. I do tego ono ma służyć. Apostoł Paweł do Tymoteusza pisał tak, w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale mówi tak: ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewien jesteś, wiedząc, od kogoś się nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowane. Paweł mówi, że są ludzie, którzy oszukują i brną w zło tak naprawdę. Błądzą sami i innych błąd wprowadzając tak naprawdę. Ale Paweł mówi, trwaj w tym, czego się nauczyłeś ode mnie. Paweł widział życie Pawła. Widział, że to był człowiek, który opierał swoje życie na tym, co czytał, na tym, jako faryzeusz doskonale znał Pisma. I on nieraz udowadniał, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem na podstawie Pism. Tymoteusz widział życie Pawła. Widział, że to nie był człowiek obłudny, że to był człowiek szczery, prawdziwy. I on mówi, trwaj w tym, czego się nauczyłeś ode mnie. Ale mówi tak, ty znasz Pisma, Tymoteuszu, ty znasz Pisma. Od dzieciństwa znasz je. Jaki one pożytek robią w twoim życiu? Ano taki, że z połączeniem z twoją wiarą staną się pożyteczne. Paweł wyjaśnia, do czego pożyteczne. Mówi, że całe Pismo, całe, kochani, całe Pismo jest natchnione, pożyteczne do nauki. Ono przydatne jest, żeby się uczyć, do wykrywania błędów, wykazywania, jakie są błędy, jakie są złe rzeczy, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Po co? Po to, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, żeby nie był chwiejny raz tak, raz siak. Wiecie, nie chcę powiedzieć, że przez Słowo Boże Bóg do ciebie nie przemówił, bo to jest nieprawda. Do mnie wiele razy, słuchajcie, Pan właśnie przemówił przez Słowo, ale nie robiłem czegoś takiego, że losuję sobie werset i interpretuję go w taki sposób, jaki ja chcę sobie go zinterpretować, dopasowując go do jakiejś sytuacji. Wiele razy Pan mi powiedział, otwórz ten fragment i przeczytaj go. I to była odpowiedź na jakieś nurtujące pytanie, ale to Pan mi powiedział. To nie ja sobie wymyśliłem, czy sobie nagle wziąłem i tam, gdzie mi się palec postawił. To jest wróżenie, kochani, to jest wróżenie. A Bóg mówi wyraźnie na temat wróżenia. Nie ograniczajmy Pana do tego, że On może tylko w jeden jakiś sposób przemawiać. Wiecie, czemu tak często chrześcijanie łatwo, szybko lgną do takich rzeczy? Bo to jest szybka odpowiedź. To jest tak jak dzisiejsze czasy. Szybka, ekspresowa kawa, zupa chińska. Wszystko instant i natychmiast. Pomodlę się 5 minut, otworzę słowo. A modlitwa? A spędzanie czasu na kolanach przed Panem do tego momentu, aż Ci Pan naprawdę nie powie, aż naprawdę nie usłyszysz Jego głosu. Co Ci hamuje przed tym, żeby spędzać z Nim czas? Wiecie, my mamy w piątek ten czas modlitwy i widzę, jaka jest frekwencja. Bardzo byśmy chcieli słyszeć głos Boży, bardzo, jako zbór. Ale co z tego? Czy spędzasz czas z Panem, zamykasz właśnie komorę i odcinasz w tym momencie wszystkie głosy, które do Ciebie mówią, które chcą powiedzieć to czy tamto. Ten szum medialny, który jest wokół Ciebie, ten szum informacji. Odetnij to i spędź czas z Panem. I pytaj Go, jeżeli potrzebujesz, masz taką potrzebę, do momentu, aż Ci odpowie. A jeśli nie odpowie, to może nie jest ten czas na odpowiedź. Może to nie jest ten moment na odpowiedź. I nie zrażaj się z tym. Nie zawsze jest tak, że masz wszystko instant, dosłownie od chwili. Czasami potrzebujesz, żeby pościć, modlić się przed Panem, ukorzyć swoje serce, dotąd Go pytać, aż usłyszysz prawdziwie Jego głos. Jego głos, nie głos swojego serca. Nie głos kogoś tam. Nie głos z internetu. Nie głos zasłuchany gdzieś, ale Jego głos, prawdziwie Jego głos. I powiem Wam, że Pan przemawia, naprawdę przemawia. Ja wiele razy tego doświadczyłem, że Pan mówi do nas, mówi do mnie, mówi do Kościoła. I to jest prawda i amen. Tylko zechciej posłuchać głos Jezusa. Rozpoznaj ten głos. Jezus powiedział, że moje owce mojego głosu słuchają. Za obcym nie pójdą. A to oznacza relację z pasterzem. Jeśli ja mam relację z pasterzem, to słyszę Jego głos. Jeśli nie mam tej relacji, to jak ja mam rozpoznać ten Jego głos? To będę losował wtedy Biblię. Będę słuchał internetu, bo może tam usłyszę coś dla siebie, dla swojego życia. Odetnij to. Odetnij wszystkie inne rzeczy, które Tobie chcę mówić i zacznij spędzać czas z Panem. Prawdziwie wsłuchiwać się w Jego głos. Nie traktuj Jego słowa jak ruletki do losowania wersetów. To jest złe, to jest niewłaściwe i ja powiem Wam, że nie ma na to zgody. Absolutnie nie ma na to zgody w tej społeczności. To jest wróżenie z Biblii. Ja się z tym nie zgadzam totalnie. Słuchajcie głosu Pana, to co mówi przez swoje słowo, to co chce Wam objawić w swoim słowie, chce Wam pokazać w swoim słowie, to bierzcie do swojego życia. Jezus powiedział już, On już wypowiedział wiele rzeczy do waszego życia. Cóż tylko brać i to wykonywać. Nie trzeba wiele tak naprawdę, ale jeśli potrzebujesz konkretnego usłyszenia o konkretnej sprawie głosu, zegnij swoje kolana, odetnij wszystko i zacznij słuchać Pana. Jego głosu. Amen, kochani. Powstajmy. Amen.